ołowiane dzieci przeniosły mnie w czasie, dosłownie. Urodziłem się w czasach, kiedy dzieje się akcja filmu, mniej więcej. I ja naprawdę pamiętam te klimaty. Kopcące śląskie kominy, całe dzielnice, w których trudno było oddychać. Dosłownie trudno było oddychać. I dzieci, moich rówieśników, którzy stanowczo za często chorowali.
Huta Metaliny Żelaznych Szopienice. Choć dziś to ruina, w minionym stuleciu przynosiła ogromne zyski. Ale rodziny mieszkające w pobliżu obiektu zauważyły zły stan zdrowia swoich dzieci. Ludzie nie byli świadomi, że z kominów wydobywają się toksyczne związki ołowiu.
Dla mnie dr Jolanta Wadowska-Król była aniołem. Superbohaterką. Poznałem ją wiele lat temu, kilka razy miałem z nią okazję rozmawiać. Jej życie to nie tylko opowieść o walce odważnej kobiety z systemem PRL-u, bezwzględnym systemem. Systemem, który łamał kariery, łamał kręgosłupy, a czasami zabijał. To oskarżenie wobec bezwzględności industrializacji, która karmiła rodziny chlebem, ale jednocześnie truła i zabijała. Co dzieje się, gdy postęp zapomina o ludziach? Jak nie wiecie, to zapraszam na Śląsk.
Zaczęło się od chłopca z ulicy Westerplatte. Wracał do mnie z nawracającą anemią. W końcu odesłano go do profesora Hager-Małeckiej do Zabrza. Okazało się, że to ołowica. Profesor Małecka zleciła mi zrobienie badań dzieciom z Szopienic szybko i po cichu. Nie spodziewała się, że wykonam ją na taką skalę.
Doktor Jolanta Wadowska-Król, pracując w jednej z katowickich przychodni, zauważyła zbyt częste przypadki zasłabnięć krwotoków i problemów neurologicznych u dzieci. Doszła do wniosku, że to wynik zatrucia środowiska, którego źródłem była pobliska huta metali nieżelaznych. Pobliska, mam na myśli, dzielnicę Katowic-Szopienice. Swoim uporem, działaniami, które w PRL-u narażały ją i jej bliskich na niebezpieczeństwo, a w najlepszym przypadku na brak możliwości rozwinięcia naukowej kariery, uratowała kilka tysięcy dzieci przed ciężkimi chorobami, a w wielu przypadkach przed śmiercią z powodu ołowicy, czyli przewlekłego zatrucia ołowiem. W latach 1974-1975 przebadała około 5 tysięcy dzieci z rejonu Szopienic, Burowca, Dąbrówki Małej. To są dzielnice Katowic. Większość z tych dzieci miała ołowicę.
Bardzo dużo dzieci miało anemię. Niski wzrost, bóle brzucha, bóle głowy. Z tych takich podstawowych badań.
Leczeniem, głównie wyjazdami do sanatoriów w Istebnej, w Rabce czy w inne miejsca, gdzie dzieci mogły oddychać czystym powietrzem, objęto tysiące dzieci. Zacznijmy od serca tej historii. Huty metali nieżelaznych w Szopienicach. To nie jest jakaś efemeryczna fabryka, tylko instytucja, która kształtowała losy pokoleń. Dosłownie, ja naprawdę nie przesadzam. Jej początki sięgają początków XIX wieku, gdy spadkobiercy jednego z pruskich przemysłowców uruchomili tutaj hutę cynku Wilhelmina. Dlaczego akurat w tym miejscu? Z dwóch powodów. Z powodu bliskości rudnych złóż i drugi powód – bliskość granicy pruskiej, czyli łatwość handlu, dostęp do tej granicy. To czyniło to miejsce idealnym dla handlu, dla biznesu, dla metalurgii, w tamtych czasach dla technologii najwyższych, jakie wtedy znano. Huta szybko rosła i rozszerzała swoją działalność w czasie o wytapianie ołowiu, później o wytapianie srebra. Po I wojnie światowej już w niepodległej Polsce zakład stał się filarem gospodarki. W latach 20. przejął go amerykański koncern Harrimana, zmodernizował instalacje do produkcji cynku, ołowiu, kadmu i kwasu siarkowego. Ten kwas siarkowy był takim byproduktem. Po II wojnie światowej w 1945 roku hutę upaństwowiono i tu po raz pierwszy pojawia się nazwa Huta Metali Nieżelaznych Szopienic. Największy w Polsce producent cynku i ołowiu. Rocznie wytapiano go tutaj, tego ołowiu, około 30 tysięcy ton. Dla Śląska to był symbol postępu. Huta dawała pracę tysiącom, górnikom, hutnikom, transportowcom, chemikom. Znam rodziny, którym tego typu zakłady dawały pracę przez 3 czy nawet 4 kolejne pokolenia. Tak? Pracowali tam ojcowie, pracowali tam dziadkowie, a nawet czasami pradziadkowie. To dotyczyło nie tylko hut, ale także na przykład kopalni. Huta nie była tylko zakładem, na przykład kopalnia, tak? Huta, kopalnia, to nie były tylko zakłady. Dosłownie była matką, ale też katem. Karmiła rodziny, budowała bloki, sponsorowała festyny, ale pod tą fasadą kryła się trucizna, która sączyła się z kominów jak niewidzialny dym. Kominów, którym wyłączano filtry, albo w ogóle ich nie zakładano, po to, by zwiększyć ciąg, czyli zwiększyć produkcję. Huta emitowała zanieczyszczenia na skalę przemysłową, a zaraz obok mieszkali ludzie, zaraz obok rodziły się dzieci. A ołów stał się najbardziej plugawym dziedzictwem tych zakładów. Procesy, które się tutaj odbywały, uwalniały pyły metali ciężkich, ołowiu, arsenu, kadmu, pyły z cynkiem, rtęcią i to wszystko szło prosto do atmosfery. W latach 70. roczna emisja ołowiu sięgała setek ton. Pył osiadał na wszystkim. Na dachach, na ulicach, na liściach, w ogrodach, na owocach, na jarzynach. Dzieci bawiły się w piaskownicach z piaskiem skażonym arsenem. Wdychały kurz z ołowiem podczas spacerów. Kąpały się w basenach, w których otwartych, w których woda była toksyczna, woda była zanieczyszczona. Warzywa z przydomowych ogródków wchłaniały metale ciężkie jak gąbka. W filmie jest taka scena, w którym pani doktor Wadowska-Król pyta jedną z matek, czy pani dzieci jedzą jarzyny? Ta mama mówi, bardzo dużo, uprawiam je w ogródku, tutaj pod oknem. Uwierzcie mi, jak padło to hasło, ja miałem ciarki na plecach. Woda z kranu, mleko od krów pasących się w pobliżu, wszystko było skażone, nawet chleb. Arsen powodował podrażnienia skóry i układu oddechowego. Kadm niszczył nerki, ołów był cichym zabójcą. Nie miał smaku, nie palił w gardle, ale kumulował się w kościach, w krwi i w mózgu.
Jest rok 1974. W szopienicach pełną parą pracuje huta metali nieżelaznych. Z kominów wydobywa się śmiercionośny, ołowiany pył. Stężałe od dymu powietrze przekracza normy nawet 1000-krotnie. Rodzice bawiących się na podwórkach dzieci nie są świadomi rosnącego skażenia.
Skutki zdrowotne były katastrofalne, zwłaszcza dla dzieci. Ołowica objawiała się najpierw dość subtelnie, bladą cerą, później sinymi smugami na dziąsłach, to tak zwane linie Bartona, a potem chronicznym zmęczeniem i bólami brzucha, czasami krwotokami. Pod spodem kryło się piekło. Niedokrwistość z powodu blokady syntezy hemoglobiny, zaburzenia neurologiczne, spadek IQ, problemy z koncentracją, agresja, opóźnienia rozwojowe.
Ołów wpływa na układ nerwowy, szczególnie na układ nerwowy, czyli na obwodowy układ nerwowy, porażenia nerwów obwodowych. Na centralny system nerwowy wpływa w ten sposób, że powoduje encefalopatię.
W Szopienicach w latach 1972-75 dr Wadowska-Król zbadała tysiące dzieci. U 80% z nich poziom ołowiu we krwi znacząco przekraczał normy. Wdychanie pyłu uszkadzało płuca. Jedzenie zanieczyszczonego jedzenia, chleba, jarzyn, owoców prowadziło do kumulacji ołowiu w układzie nerwowym. Dla dorosłych to były bóle głowy, nadciśnienie, bezpłodność, dla nienarodzonych dzieci poronienia, wady rozwojowe. Serial pokazuje to boleśnie. Mały chłopiec, który nie może czytać, bo ołów w pewnym sensie zjadł jego pamięć. To nie fikcja, to epidemia, którą władze PRL-u bagatelizowały, by nie hamować budowy socjalizmu. Śląsk w latach 60. i 70. to był szczyt industrialnego szaleństwa PRL-u. Złote lata, Gomułki i Gierka. Region zwany Śląskim Zagłębiem Węglowo-Hutniczym stał się kuźnią narodu. Kopalnie wydobywały 100 milionów ton węgla rocznie. Lata 60. to boom modernizacji. W Katowicach familoki, czy takie wielorodzinne domy rosły jak grzyby, a kominy rosły jak las. Powietrze było gęste od sadzy, smog zwany śląskim dymem, ograniczał widoczność. Dosłownie, ja naprawdę nie przesadzam.
Oprócz tego, że mamy pyły, które były deponowane z niezabezpieczonych kominów, niezabezpieczonych filtrami przed II wojną światową, ale także w latach 70. jeszcze, jak działała tu huta, te systemy odpylania nie były zbyt skuteczne.
W roku 1970 emisja pyłu w województwie śląskim przekraczała 1 milion ton rocznie. 70% z tego pochodziła schód i koksowni. Jako dziecko z podstawówki regularnie jeździłem autobusem z miejscowości, w której mieszkałem, tutaj dalej mieszkam, do Zabrza. Autobus 47 przejeżdżał przez taką dzielnicę Makoszowy. I przejeżdżając w kierunku Zabrza, najpierw była kopalnia Makoszowa, a później była koksownia. Słuchajcie, tam nie dało się oddychać, ja naprawdę nie przesadzam. A tam za murem, wokół tej koksowni, od razu były domy mieszkalne. Przez kilka lat dojazdów pamiętam, że wyrobiłem w sobie taki odruch płytkiego oddychania, jak zauważałem już pierwsze kominy koksowni. Płytkiego oddychania, żeby nie nabierać tego śmierdzącego chemikaliami powietrza głębiej do płuc, bo mnie dusiło. Wiele lat później, gdy te domy w końcu zburzono, a ludzi przeniesiono gdzie indziej, sprawdziłem, co mogło tak śmierdzieć. I to był miks siarkowodoru, amoniaku, jakichś fenoli, benzenu, może toulenu. Tam nawet drzewa nie były zielone, tylko szare. Pamiętam opowieści osób, które mieszkały w pobliżu takich miejsc, ale to też moje doświadczenia z okresu późniejszego niż ten w filmie z połowy lat 80. czy końcówki lat 80. Ulice szare od pyłu, śnieg czarny jak węgiel, a w domach okna raczej zamknięte, żeby nie wpuszczać tego zatrutego powietrza.
Obchodziliśmy niedawno doroczny Dzień Hutnika. Serdeczne życzenia całego społeczeństwa kierowały się ku tym, którzy w ciężkiej, trudnej i pięknej pracy budują podstawy polskiej siły.
Ja mieszkałem na wsi, gdzie było znacznie czyściej, ale nawet u mnie mycie okien, pranie firan było częstym i regularnym zajęciem. Co miesiąc to był standard. W wielu miejscach co tydzień. Dzisiaj, gdy o tym myślę, to nasuwa mi się taka myśl, że to był Śląsk równocześnie heroiczny i tragiczny. Region, który dźwigał bardzo dużo na barkach, który ze swoich bogactw był też bardzo okradany, ale też region, który sam uginał się pod ciężarem eksploatacji i w pewnym sensie ugina się dalej. Ekologia? W słowniku władz nie istniała. Priorytetem był plan, 5-letni, może 10-letni, na pewno nieczyste płuca. A wracając do huty w Szopienicach, bohaterki filmu Ołowianych dzieci. W filmie huta akurat gra elektrociepłownia Zabrze, no ale to jest tutaj nieistotne. Od razu za płotem huty było osiedle, dzisiaj już nieistniejące, wyburzone z powodu zatrucia.
Znikają ulice Rzemieślnicza, Makarenki i niektóre domy na ulicy Westerplatte. Nowe mieszkania przydziela dr Król, która pilnuje realizacji całego planu.
Tam wyburzono około 200 domów, nie domków malutkich, choć i to by robiło wrażenie, tylko dużych familoków, czyli wielorodzinnych domów, 200 dla kilkuset rodzin. Ludzie tam kaszleli krwią, dzieci chorowały na astmę, no ale mówiono, że to był zapach pracy. Konsekwencje tego myślenia, tej polityki ciągną się jak łańcuch środowiskowy, zdrowotny, społeczny. Gleba w Szopienicach jest cały czas toksyczna. Najnowsze badania wykazały poziom ołowiu, cynku, kadmu przekroczony stukrotnie, czy normy przekroczone stukrotnie. Rekultywacja, owszem, odbywała się, nie wiem, czy dalej odbywa, natomiast no, nie da się wymienić grubej warstwy gleby na tak dużym obszarze. Tym bardziej, że metale ciężkie migrują z wodą gruntową. Bioróżnorodność, ptaki, owady znikały, lasy chorowały. Nawet dzisiaj 260 tysięcy dzieci ma podwyższony poziom ołowiu we krwi. Rachunek płacą dzisiaj kolejne pokolenia. Huta upadła w 2008 roku, pozostawiając bezrobocie, beznadzieję i puste hale. Czy ta nadmierna eksploatacja i priorytet na wyniki finansowe, a nie na zdrowie i życie ludzi, czegokolwiek nas nauczyła? Przykłady takie jak huta metali nieżelaznych i nieistniejąca już toksyczna dzielnica Targowisko Takich przykładów można mnożyć, nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach na świecie. I za każdym razem gdzieś tam pada, czasami niewypowiedziana na głos obietnica, że to nigdy więcej nie powinno się zdarzyć. No ale się zdarza. Jedyne, co można zrobić, to o tym mówić ku przestrodze i ku pamięci. Oglądając ołowiane dzieci, przyznam wam się, że wiele razy miałem łzy w oczach. Nie tylko nad historią, ale też nad nami, ludźmi, którzy budujemy świat, zapominając o cenie. Huta dawała chleb, ale zabierała przyszłość tym, którzy uważali ją za swój dom. A serial uważam za świetny. Jedna tylko rzecz mnie w nim zasmuciła, uderzyła. To moja perspektywa synka ze Śląska. Mój region, ale także sami Ślązacy są w filmie pokazani jako dobrzy, ale naiwni i niepozbierani, bierni ludzie. Po Śląsku poroki po prostu. Uratował ich dopiero przyjazd kogoś z zewnątrz, czyli właśnie pani doktor Wadowskiej-Król. Pani doktor mówiła piękną polszczyzną w filmie, reszta bohaterów godosy po śląsku. Ona jest świetnie wykształcona, bardzo dobrze ubrana, reszta to prości ludzie, niewykształceni, szarzy, taka trochę masa. Kilka razy pada w filmie stwierdzenie, że pani doktor Ślązaków nie rozumie, że musi najpierw dostosować się do ich, do naszej kultury czy sposobu myślenia, tak jak gdybyśmy byli jakimiś dzikusami z dżungli. W rzeczywistości doktor Wadowska-Król była urodzona w Katowicach i wykształcona na Śląsku, konkretnie studiowała w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. Pięknie godała po naszemu i świetnie rozumiała swoich pacjentów. Podczas gdy film jest czasami obcesowa, opryskliwa, w rzeczywistości bardzo szanowała robotników i nie pozwalała sobie kiedykolwiek na traktowanie ich z góry. Poza tym Śląsk tak statystycznie był najlepiej wykształconym regionem w Polsce. Jeszcze kilkadziesiąt lat przed czasami, kiedy biegnie akcja tego filmu, analfabetyzm na Śląsku dotyczył 2-3% ludności, podczas gdy w centralnej części Polski czasami ten współczynnik dochodził do 50%. Możecie powiedzieć, że przesadzam, ale w wielu filmach czy książkach widzę wątek kogoś z zewnątrz, wykształconego, eleganckiego, obytego, kto przyjeżdża do prostych i brudnych i koniecznie z kilofem Ślązaków, którzy jak nie kopią wąglo, to piją piwo i mówi im, jak powinni żyć i co powinni zrobić. Dla własnego dobra oczywiście, no bo my to jesteśmy za głupi, żeby się sami zorientować. To obraz fałszywy i krzywdzący. Tak czy inaczej, film polecam, zobaczcie go koniecznie. Dziękuję za uwagę.